Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wygłoszenia swojego wystąpienia, którego temat brzmi Henryk Bąk, społecznik, opozycjonista, ludowiec. W tych trzech słowach można zawrzeć życiorys bohatera, chociaż też zapewne w pełni nie oddają one wszystkich jego dokonań. Aby prześledzić je szczegółowo, pozwolę sobie najpierw rozpocząć od krótkiego przypomnienia jego życiorysu. Henryk Bąk przyszedł na świat 19 listopada 1930 roku w Lisowie, w powiecie grójeckim, w rodzinie Józefa i Wiktorii z domu Mach. W roku 1947 ukończył 3-letnie gimnazjum ogólnokształcące w Goszczynie, a w roku 1949 liceum ogólnokształcące w Grójcu, zakończone maturą. Już podczas nauki w szkole średniej związał się z ruchem ludowym, gdzie w roku 1947 wstąpił za namową najprawdopodobniej starszego brata do Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Zanim jednak jeszcze to nastąpiło, to w początkach roku 1947, w dniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego, 19 stycznia, Henryk Bąk za namową również starszego brata uczestniczył w agitacji przed wyborami na rzecz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wówczas to został aresztowany i przewieziony do Urzędu Bezpieczeństwa, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grójcu, gdzie był brutalnie przesłuchiwany i bity. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty mówiące na temat tego, jak wyglądał ten proces. Wiemy natomiast z późniejszej jego relacji, kiedy został ponownie aresztowany w roku 1952, z krótkiej wzmianki sporządzonej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, że, tu cytat, Bąk Henryk i jego bracia Józef i Jan brali aktywny udział w okresie wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku. Jako działacze młodzieżowi PSL Mikołajczykowskiego zatrzymani byli przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na rozpoznanie materiałów propagandowych PSL-u. Polegało to po prostu na kolportażu ulotek po niedzielnym nabożeństwie przed kościołem parafialnym w Goszczynie, gdzie brat Henryka, Józef, będąc przekonanym, że Henryk jako chłopak jeszcze niepełnoletni, nie będzie budził większego zainteresowania bezpieki i co najwyżej zostanie przegoniony sprzed kościoła, z rynku. No niestety tutaj się pomylił, ponieważ najmłodszy z braci, bo tu trzeba jeszcze wspomnieć, że Henryk był piątym z ośmiorga rodzeństwa, z dzieci Józefa i Wiktorii. Miał trzech starszych braci. Henryk został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa i furmanką przewieziony najpierw do rodzinnego domu, gdzie po drodze, jeszcze co warto o tym wspomnieć, funkcjonariusze, no, można powiedzieć, niejako zachęcali go do ucieczki, do tego, żeby podjął taką próbę, licząc na to, że w trakcie jej zostanie zastrzelony. Na szczęście tutaj Henryk jako 17-letni, niespełna chłopak, w zasadzie 16-letni, zachował przytomność umysłu i nie zdecydował się na to, wiedząc, czym może to grozić. Na krótko przewieziono go, tak jak wspomniałem, do domu, gdzie funkcjonariusze udzielili matce, która była, nagane za zachowanie syna, po czym ponownie, już tym razem samochodem, przewieziono go do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grójcu. Tam prawdopodobnie próbowano go nakłonić do współpracy z bezpieką. W momencie, kiedy odmówił, tutaj w bardzo brutalny sposób go potraktowano, ponieważ kilkakrotnie przyłożono mu twarz do rozgrzanego pieca oraz pobito go. Gdy i to nie przyniosło żadnych skutków, po 48 godzinach został wypuszczony. Wrócił do rodzinnego domu autobusem. No oczywiście taki widok musiał wywołać przerażenie w rodzicach. Także w szkole, do której uczęszczał, było to jeszcze wówczas gimnazjum w Goszczynie. Na szczęście zarówno grono pedagogiczne, jak i jego koledzy byli nastawieni antykomunistycznie. W związku z tym no, zyskał tam, można powiedzieć, bardzo duże wsparcie. Jako członek ZMW Wici do roku 1948 pełnił funkcję bibliotekarza w zarządzie powiatowym tej organizacji. Natomiast po jej rozwiązaniu i wcieleniu do ZMP wystąpił z jej szeregów. Tutaj do Wici, tak jak wspominałem, również wstąpił za namową starszego brata Józefa, który miał bardzo duży wpływ na niego i który, można powiedzieć, ukierunkował go na późniejszą, dalszą działalność w ruchu ludowym. W roku 1949 Henryk Bąk rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Mimo tego, że zdał maturę o profilu przyrodniczo-matematycznym, to jest też bardzo ciekawe, co będzie istotne w jego dalszym życiorysie, ponieważ kiedy już kształcił się, uzupełniał to wykształcenie przez, no, można powiedzieć, niemal całe życie, to czynił to zarówno w kierunku technicznym, jak też i w kierunku humanistycznym, czy powiedzielibyśmy może bardziej prawniczym. Także tutaj te dwie drogi jego zainteresowań przeplatały się przez cały ten okres. W roku 1949 oczywiście już nie należał do żadnej organizacji działającej legalnie w kraju, ponieważ wszystkie one były podporządkowane komunistom. Natomiast rok wcześniej, w roku 1948, postanowił założyć własną niezależną organizację konspiracyjną o nazwie Obrona Konspiracyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nazwa ta nieprzypadkowo nawiązywała do ugrupowania partii Stanisława Mikołajczyka, ponieważ ten ruch ludowy, jak już wspomniałem, był mu bardzo bliski, choćby z racji tego, że wywodził się ze środowiska chłopskiego, ale też i program mu odpowiadał. Poza tym, jak wiadomo, Stanisław Mikołajczyk po wojnie stanowił jedyną realną opozycyjną siłę wobec komunistów. Jakie cele postawiła sobie ta organizacja w założeniu jej twórcy, który, dodajmy, miał wtedy zaledwie 18 lat? Przede wszystkim w pierwszym etapie jej działania była to działalność propagandowa, skierowana bezpośrednio do chłopów, do mieszkańców wsi. Miała ona ostrzegać o kolektywizacji i sowietyzacji, zarówno jeżeli chodzi o wieś, jak i w ogóle o całą przestrzeń publiczną. Do tego doszła także działalność wojskowa. Odbywano ćwiczenia w pobliskich lasach z użyciem broni, którą magazynowano jeszcze z czasów okupacji niemieckiej przez żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich. I bohater też tutaj, Henryk Bąk, prowadził bardzo profesjonalny, strukturalny podział tej organizacji, dzielącej się na obwody, które odpowiadały województwom, podobwody, na które składało się kilka powiatów, okręgi, jeden powiat, podokręgi to kilka gmin, rejony, jedna gmina i podrejony to jedna lub kilka wsi. Tutaj możemy zapewne doszukać się inspiracji strukturami Armii Krajowej bądź innych organizacji militarnych działających w czasie II wojny światowej, mimo tego, że Henryk Bąk, no, chociażby z racji wieku, nie mógł do nich należeć w tamtym okresie. Natomiast wiemy o tym, że żywo się tym interesował. Miał też starszych kolegów, którzy zaangażowani byli w działalność militarną podczas wojny. W momencie, kiedy obrona konspiracyjna PSL rozpoczęła działalność, Bąk przyjął pseudonim Burza i wraz z kilkoma kolegami z rodzinnej wsi i okolic, tutaj należeli do nich Herman Dąbrowski, Henryk Kosut, Czesław Owczarek i Stefan Pietrusiński, rozpoczęli, tak jak powiedziałem, najpierw działalność na terenie sobie najbliższym, czyli ówczesnego powiatu grójeckiego. Z czasem ta działalność przeniosła się też i do stolicy oraz w inne miejsca Polski, między innymi na tak zwane ziemie zachodnie, ziemie odzyskane. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez studia. W momencie, kiedy Henryk Bąk rozpoczął studia, nie wiemy o tym, żeby na Uniwersytecie Łódzkim prowadził jakąś działalność, natomiast na pewno miało to miejsce już w Warszawie od roku 1950, kiedy przeniósł się z Łodzi na Uniwersytet Warszawski i tam zaczął pozyskiwać nowych członków organizacji, właśnie wśród studentów. Najczęściej to też byli mężczyźni, chłopcy, byśmy powiedzieli tak, kilkunastoletni, z małych miejscowości o pochodzeniu najczęściej chłopskim, robotniczym, czyli takim jakie posiadał sam Bąk, tak? Więc tutaj widzimy, że czuł się najlepiej właśnie wśród w takim środowisku. Miał do nich największe zaufanie. W jaki sposób motywował w ogóle potrzebę założenia takiej organizacji? Tu pozwolę sobie przytoczyć krótki cytat z jego zeznań złożonych już po aresztowaniu. Założona przeze mnie organizacja OKPSL miała na celu walkę z obecnym ustrojem w Polsce i zbudowanie takiego ustroju, gdzie istniałaby prywatna własność, szczególnie na wsi. W dziedzinie politycznej organizacja w myśl moich założeń stała na stanowisku ustroju, który tolerowałby istnienie i działalność legalnych partii, pozostających nawet w opozycji do istniejącego rządu. Mój wrogi stosunek do Polski Ludowej powstał na tle organizowania przez czynniki rządowe i partię spółdzielni produkcyjnych na wsi, czemu byłem przeciwny, że władza obciążała wieś coraz większymi podatkami, czyniąc tym samym gospodarkę indywidualną mało opłacalną, oraz że nie pozwolono się rozwijać legalnie organizacjom pozostającym w opozycji do rządu ludowo-demokratycznego. Działalność militarna, o której wspomniałem, polegała przede wszystkim na ćwiczeniach z bronią. W dalszej kolejności natomiast były to już konkretne akcje wymierzone w posterunki milicji obywatelskiej bądź funkcjonariuszy, urzędników państwowych. Te akcje miały na celu przede wszystkim doraźne pozyskanie broni, środków finansowych na prowadzenie dalszej działalności. Nie wiemy nic o tym, żeby miały na celu wykonywanie jakichkolwiek wyroków śmierci. Nie było takiej listy osób przeznaczonej do likwidacji. Ta działalność militarna została później poszerzona po roku 1950, o czym powiem za chwilę. Bodźcem takim był wybuch wojny w Korei w roku 1950 i tym samym zmiana sytuacji międzynarodowej. Liczono wówczas ponownie na wybuch konfliktu między państwami zachodnimi na czele ze Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim. I w momencie wybuchu takiego konfliktu Bong zakładał prowadzenie tutaj, można powiedzieć, na tyłach wojsk sowieckich działalności partyzanckiej. Aby jeszcze lepiej móc tego dokonać, podjął próbę opanowania struktur Wojska Polskiego. Próbę można powiedzieć wręcz nierealną, rodzaj misji, która w ówczesnych warunkach dokonana przez młodych ludzi, kilkunastu, dwudziestoletnich, nie miała szans na powodzenie. Tym niemniej takie plany zawarł też w sporządzonych przez siebie dokumentach. Akcja o nazwie OW, opanowanie wojska, miała być koordynowana przez jego bliskiego przyjaciela Stefana Pietrusińskiego, pseudonim Rysiek, który jeszcze pod koniec lat 40. za namową Bonka wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Goszczynie specjalnie po to, żeby przekazywać informacje z narad partyjnych. W roku 1950 organizacja też zmieniła swoją nazwę z obrony konspiracyjnej PSL na Polską Szturmówkę Chłopską, podkreślając tym samym jej jeszcze bardziej militarny charakter i stawiane przez siebie cele. Tak jak wspomniałem, opanowanie wojska było niejako próbą nie tyle, że niewykonalną, ale też bardzo niebezpieczną, bardzo groźną, zarówno dla tych młodych chłopców poborowych, którzy wstępowali do wojska, czy też byli, prawda, do niego wcielani przez władzę, jak i dla samego twórcy organizacji, Henryka Bonka i jego najbliższego otoczenia, jego kolegów. W dużej mierze najprawdopodobniej przyczyniło się to też do dekonspiracji Polskiej Szturmówki Chłopskiej na początku roku 1952. Ponieważ obszar działania na terenie wojska objęty był tutaj szczególną inwigilacją ze strony służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych. Dlatego też dużo łatwiej było rozpracować to środowisko niż gdzieś, powiedzmy, w środowiskach wiejskich, gdzie najczęściej, aby się nie dekonspirować, też przekazywano albo komunikaty ustne, bądź też rozrzucano niepodpisane ulotki. W związku z tym ta działalność była dużo bardziej, powiedzielibyśmy, anonimowa. Natomiast w przypadku wojska dużo łatwiej, prawda, było zidentyfikować tych żołnierzy, tych członków formacji dowodzonej przez Bonka. Henryk Bonk najprawdopodobniej zdawał sobie z tego sprawę, że ta akcja po pierwsze nie ma już w tym momencie, w roku 1952, szans na powodzenie, ponieważ konflikt w Korei nie przerodził się w konflikt ogólnoświatowy. Poza tym też odzew był niewielki w samym wojsku, zarówno jeżeli chodzi o szeregowych, jak też i oczywiście o kadrę dowódczą. W związku z tym postanowił w okolicach kwietnia, maja roku 52 przystąpić do likwidacji organizacji. Niestety tutaj został uprzedzony przez władze bezpieczeństwa. Rozpoczęły się aresztowania na przełomie kwietnia i maja właśnie 1952 roku. Aresztowano ponad setkę osób należących do organizacji, w tym jej twórcę, czyli Bonka. Szacuje się, że sama organizacja, tutaj nie mamy dokładnych danych, mogła liczyć nawet kilkuset członków. Według niektórych relacji, których też przekazanych mnie osobiście, mogło być to nawet 500 osób. Natomiast no, nikt takich oczywiście statystyk nie prowadził, nawet bezpieka nie była też w stanie dokładnie wykazać dokładnej liczby osób należących do Polskiej Sztormówki Chłopskiej. Z takich powodów, jak mówiłem, ponieważ miała ona jakby swoje terenowe oddziały, jeśli tak można powiedzieć, chociażby we Wrocławiu czy na północnym Mazowszu, ale najczęściej były to grupki kilku, góra kilkunastoosobowe, które próbowały prowadzić zazwyczaj działalność agitacyjną na tamtym terenie. Henryk Bąk został aresztowany 1 maja 1952 roku. Był wówczas studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Został aresztowany w okolicach Politechniki Warszawskiej. Po długim procesie, początkowo próbowano przeprowadzić proces pokazowy, zrezygnowano z tego. On i trzej jego koledzy zostali skazani na karę śmierci. Bąk otrzymał wyrok 27 kwietnia 1953 roku. W wyniku odwołania zamieniono go początkowo na dożywocie, później na fali kolejnych amnestii, czy też dokonujących się w kraju odwilży, był on łagodzony do 12, a następnie do 10 lat. Wyrok śmierci natomiast wykonano na jednej osobie. Wszystkim pozostałym kolegom Bąka skazanym na ten wyrok również zamieniono go na więzienie. Mam tutaj na myśli Wacława Młodziankę, Hermana Dąbrowskiego. Natomiast Stefan Pietrusiński niestety został stracony w kwietniu 1953 roku. Miejsce jego pochówku do dzisiaj nie zostało ustalone. Dlaczego tylko on? Najprawdopodobniej dlatego, że on był najsilniej zaangażowany w działalność na terenie wojska. On dowodził tą akcją opanowania struktur wojskowych i z tego chociażby, z tej przyczyny, tutaj jakby no, niczym, że tak powiem, nie różnił się od swoich kolegów, był mniej więcej w tym samym wieku co oni. Też jego działalność nikogo nie zabił, że tak powiem. Natomiast no, tym czynnikiem najprawdopodobniej była właśnie działalność wywiadowcza, czy też próby opanowania tych struktur wojskowych. Henryk Bąk ostatecznie opuścił więzienie 31 lipca 1957 roku. Opuścił, ale też wychodząc z tego więzienia nie zapomniał o swoich kolegach. Wiemy tutaj też i od rodziny, z przekazów ustnych, że bardzo dbał o to, czy też interesował się losami wszystkich znanych mu z imienia i z nazwiska kolegów członków Polskiej Sztormówki Chłopskiej, którzy zostali skazani na karę więzienia. Za jednym z kolegów nawet osobiście wstawił się u naczelnika w więzieniu w Strzelcach Opolskich, gdzie odbywał ostatnie 2 tygodnie kary. Wcześniej jeszcze wyrok odbywał we Wronkach i w Rawiczu. I już kiedy wyszedł na wolność, czyli już po tych przemianach październikowych, bardzo go interesowało to, co stało się z jego kolegami, czy oni również odzyskali tę wolność. Wiemy też, że bardzo przeżył osobiście śmierć Stefana Pietrusińskiego, jego zabójstwo. Czego dowodem później było to, że w latach 70. zabiegał o jego upamiętnienie, o czym jeszcze za chwilę powiem. Po wyjściu na wolność w roku 1957, można powiedzieć, że na jakiś czas, bardzo krótki zresztą, wycofał się z takiej działalności opozycyjnej, ale też jego natura konspiratora, czy bardziej byśmy powiedzieli może społecznika, no, nie dawała tutaj o sobie zapomnieć. I już w roku 1958 powołał kolejną inicjatywę, to jest Komitet Działalności Społecznej. To nie była żadna organizacja opozycyjna wymierzona w walkę z systemem, z ustrojem komunistycznym, tak jak miało to miejsce w przypadku obrony konspiracyjnej PSL, Polskiej Sztormówki Chłopskiej. Była to, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, organizacja pozarządowa czy samorządowa, działająca na rzecz lokalnej społeczności, czyli rodzinnej wsi Henryka Bąka-Lisowa, i która zresztą miała bardzo duże zasługi na rzecz tej społeczności. Między innymi tutaj Henryk Bąk i skupione wokół niego środowisko przyczynili się do wybudowania remizy ze świetlicą, biblioteki ludowej, którą w znacznej mierze Henryk Bąk osobiście wyposażył, kupując książki w Warszawie. Wybudowano boisko, wyremontowano lokalne drogi, a także, tak jak powiedziałem, Henryk Bąk, jak z racji tego, że był nie tylko prawnikiem, ale też i umysłem ścisłym, technicznym, przyczynił się do elektryfikacji wsi poprzez instalację agregatora prądotwórczego zakupionego w stolicy. Pomagał też tutaj właśnie z racji swojego wykształcenia prawniczego osobom, no, które tej pomocy prawnej potrzebowały. Czyli powiedzielibyśmy, taką świadczył działalność z zakresu usług prawnych. Robił to wszystko nieodpłatnie w ramach działalności społecznej. Tutaj jeszcze, że warto wspomnieć o tym, że w 1958 roku ukończył studia po wyjściu z więzienia. Pozwolono mu na to, aby obronił pracę magisterską i otrzymał tytuł magistra prawa. Natomiast pracę w zawodzie podjął w roku 1961 w przedsiębiorstwie robót elektrycznych Elektromontaż w Warszawie. I z tym przedsiębiorstwem związał się aż do roku 1986. Tak jak powiedziałem, nie zapominał o swojej lokalnej społeczności. Komitet Działalności Społecznej miał swój nawet formalny statut. W roku 1964 został takowy złożony, napisany przez Henryka Bąka. Króciutko tylko może powołam się tutaj również na wyjaśnienie, czym był. Komitet Działalności Społecznej jest dobrowolnym związkiem działaczy społecznych i powstaje w wyniku oddolnej inicjatywy obywateli. KDS ma na celu organizowanie swych członków do bezinteresownej pracy społecznej w dziedzinie kulturalno-oświatowej, wychowawczej, gospodarczej, propagowanie wśród ludności idei bezinteresownej pracy społecznej, inicjowanie i organizowanie ludności do wykonywania różnych przedsięwzięć, które przynoszą wzrost dobrobytu, rozwój kulturalny i oświatowy ludności, wewnętrzne zadowolenie obywateli, np. udział przy elektryfikacji miejscowości, przy budowie dróg i mostów, przy budowie domu społecznego, szkoły, remizy strażackiej, basenu, boiska sportowego i tym podobnych. Wciągnięcie jak najwięcej obywateli do pracy społecznej. Działalność komitetu opierała się na samofinansowaniu. Na przełomie listopada i grudnia 1964 roku Henryk Bąk złożył do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, czyli na terenie województwa, którego znajdował się Lisów, wniosek o rejestrację komitetu, na co oczywiście nie otrzymał zgody, gdyż Wojewódzka Rada Narodowa odpowiedziała, cytat, że organizacje tego typu w Polsce nie działają oraz zwróciła uwagę na pewne nieścisłości w statucie związane ze sprawami finansowymi. Niezależnie od tego, że Bąk działał na rzecz swojej lokalnej społeczności, z której się wywodził, to również prowadził bardzo ożywioną działalność na terenie zakładu pracy, czyli elektromontażu. I tutaj też należał do kilku organizacji legalnie działających. To między innymi PTTK, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Naczelna Organizacja Techniczna, Liga Obrony Kraju. W czym się to przejawiało? Między innymi w tym, że prowadził chociażby wyjazdy, wycieczki dla pracowników, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Wiemy, że na przełomie lat 60. i 70. zorganizował kilka takich wyjazdów, między innymi do Bułgarii, do Włoch, Jugosławii, do Związku Sowieckiego, do Francji, aż do połowy lat 70., ponieważ w drugiej połowie lat 70. po prostu cofnięto mu zgodę na paszport z racji tego, że znowu włączył się w działalność opozycyjną. Także tego typu wyjazdy, przynajmniej z jego udziałem, już nie mogły się odbywać. Ta działalność zarówno w miejscu pracy, jak i na rzecz lokalnej społeczności w Lisowie siłą rzeczy zwróciła na niego uwagę Służby Bezpieczeństwa. W roku 1963 założono na niego sprawę operacyjnej obserwacji, a później sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Legalni. Henryk Bąk otrzymał tam w ramach tej sprawy pseudonim Prozelita i przez 3 lata raportów Służby Bezpieczeństwa wiemy, że był bardzo intensywnie inwigilowany. Obserwowano go niemal codziennie od momentu zapalenia światła w domu poprzez wyjście do pracy, następnie później powrót. Takie raporty dzienne właśnie szczegółowo opisują, w jaki sposób bezpieka się nim interesowała i śledziła każdy jego krok. Ponieważ, tak jak powiedziałem, Bąk bardzo mocno działał na rzecz lokalnej społeczności, w związku z tym przez swoich dawnych kolegów z Polskiej Szturmówki Chłopskiej został zgłoszony jako kandydat na niezależnego posła do Sejmu PRL w roku 1965. Okoliczna ludność bardzo ochoczo poparła ten wniosek, zbierała podpisy, no nie kryjąc się w tym w żaden sposób, także po te podpisy zgłaszano się nawet do wysokiego szczebla funkcjonariuszy partyjnych, powiatowych czy wojewódzkich. To oczywiście też wywołało ze strony Służby Bezpieczeństwa odpowiednią reakcję. Zaczęto z takimi osobami, które zbierały te podpisy, przeprowadzać różnego rodzaju rozmowy ostrzegawcze, wzywać je na komisariaty, czy też dokonywać wzmożonych inspekcji w gospodarstwach rolnych. Takie rozmowy przeprowadzono też osobiście z Bąkiem, któremu tutaj próbowano butować, że jest inspiratorem tego, co jest nieprawdą, ponieważ on oczywiście przystał na tę propozycję zgłoszenia jego kandydatury, natomiast ona bezpośrednio od niego nie pochodziła. To była, można powiedzieć, oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy sami tak zgłosili tę kandydaturę. No niestety w wyniku tych tak zwanych rozmów ostrzegawczych, także w zakładzie pracy Henryka Bąka, musiał z tego zrezygnować. Jest duże prawdopodobieństwo, że być może do tego Sejmu by się dostał. Natomiast jednym z takich powodów, dla których go też do tego zmuszono, było to, że z tego samego okręgu najprawdopodobniej startował miejscowy komendant milicji. W związku z tym stanowiłby on dla niego, można powiedzieć, realną konkurencję. To jakby w żaden sposób nie zraziło Bąka do dalszej działalności. Przy czym lata 60., przełom lat 60. i 70. to nie jest działalność opozycyjna, tylko bardziej nazwalibyśmy to działalnością społeczną, zarówno właśnie na rzecz mieszkańców Lisowa, jego rodzinnych stron, jak też zakładu pracy. Tutaj pozwolę sobie na fragment raportu jednego z tajnych współpracowników o tym, w jaki sposób Bąk był postrzegany na terenie zakładu. Jednym z głównych propagatorów wycieczek autokarem jest obecnie Bąk. Wycieczki te traktuje on jednak rzeczywiście sportowo-krajoznawczo, protestując w stosunku do innych niewłaściwie zachowujących się, np. pijących wódkę i tym podobnych. Bąk również i na wycieczkach unika zbliżeń ze współpracownikami. W ogóle nie pije alkoholu, nie wszczyna i nie włącza się do rozmów na tematy polityczne. Czyli widzimy, że mimowolnie był też pozytywnie oceniany, nawet przez osoby go inwigilujące. Tutaj no bezpieka, że tak powiem, nie miała się do czego przyczepić w jego działalności. Może bardzo krzywo na to patrzono. W związku z tym w roku 1966 sprawa legalnie została zamknięta z racji tego, że tutaj nie było żadnych materiałów kompromitujących na figuranta, czyli Henryka Bąka. Jako powód podano tutaj, Bąk nie przejawia żadnej szkodliwej politycznej działalności i nie ma zamiaru takowej wszczynać. Warto tutaj też jeszcze o tym wspomnieć, że bohater cały czas prowadził, można powiedzieć, samodoskonalenie w tym okresie. Oprócz tego, że skończył już studia prawnicze, to w latach 60. zapisał się do Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie ukończył studium podyplomowe ekonomiki przemysłu. Wcześniej jeszcze skończył też technikum elektryczne, które właśnie pozwoliło mu się rozwijać w tych kierunkach, w tych jego zainteresowaniach inżynieryjnych, technicznych. Natomiast w latach 70. Napisał pracę dyplomową, tu już z dziedziny prawa, zatytułowaną Samorząd Robotniczy w Polsce. I co ciekawe, materiału do tej pracy szukał nie w Polsce, ponieważ tutaj żaden zakład pracy mu na to nie pozwolił, natomiast w Jugosławii, gdzie przy okazji zorganizował wycieczkę dla zakładu pracy. Więc tutaj możemy powiedzieć, że tę swoją działalność społeczną łączył też z prywatnymi zainteresowaniami, albo odwrotnie. Wzmożona działalność opozycyjna to dopiero druga połowa lat 80., czyli ten czas, kiedy w Polsce zaczyna rodzić się zorganizowana opozycja antykomunistyczna, w którą też włączył się nasz bohater. Tutaj może jeszcze warto wspomnieć o tym, że niezależnie od tego, że powołał nową inicjatywę zabiegającą tutaj o prawa rolników, to tak jak już wspomniałem na początku, uczcił swojego przyjaciela zamordowanego przez bezpiekę. W roku 1977 na cmentarzu w Goszczynie odsłonił pomnik ku czci zamordowanego Stefana Pietrusińskiego, co oczywiście też stało się powodem zainteresowania ze strony Służby Bezpieczeństwa, która założyła sprawę operacyjną o kryptonimie Pomnik. Przez 3 miesiące inwigilowano tutaj właśnie Bąka i osoby, które mu pomagały w wybudowaniu tego pomnika. Tu widzimy też właśnie fotografię taką wykonaną przez Bezpiekę na cmentarzu i bohatera. Rok 1976, tak jak wspomniałem, to jest ten okres, kiedy rozpoczyna się tworzenie zorganizowanej opozycji antykomunistycznej, zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich. I tutaj Henryk Bąk też, tak powiem, nie pozostał obojętny na te wydarzenia. W roku 1978 z jego inicjatywy został powołany Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, który był, można powiedzieć, pierwszym związkiem zawodowym w ogóle na wsi powstałym, nie tylko w Polsce, ale najprawdopodobniej we wszystkich krajach komunistycznych za żelazną kurtyną. I z założenia miał on skupiać wszystkie osoby zatrudnione w rolnictwie, a więc nie tylko rolników indywidualnych, jak to później czyniła Solidarność RI, ale także osoby pracujące w gospodarce uspołecznionej, czyli w spółdzielniach, które jeszcze istniały, czy przede wszystkim w państwowych gospodarstwach rolnych. To się wielu osobom nie podobało oczywiście, zwłaszcza rolnikom indywidualnym, wielu, ale nie tylko, bo również tutaj były bardzo mocno oponował przeciwko temu Komitet Obrony Robotników, który jakby na wieś próbował oddziaływać poprzez tworzenie Komitetów Samoobrony Chłopskiej powstających w roku 1978. Te trzy największe, czyli Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Lubelskiej i Rzeszowskiej, one bardzo silnie współpracowały tutaj z KOR-em, między innymi poprzez Wiesława Kęcika. Natomiast inicjatywa Henryka Bąka była jakby od nich zupełnie niezależna. On trochę szerzej patrzył na to. Komitety Samoobrony miały zadanie niesienie takiej, powiedzmy, doraźnej pomocy chłopom, rolnikom w zaistniałej sytuacji gospodarczej czy w starciu z systemem, natomiast jakby no, nie wysuwały większych takich postulatów natury politycznej. Z kolei Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, tak jak powiedziałem, miał być związkiem zawodowym, a więc miał tworzyć no, szeroką grupę osób zatrudnionych w rolnictwie, zarówno indywidualnym, jak też tym państwowym. I właśnie taka idea, żeby był on reprezentantem wszystkich środowisk chłopskich zatrudnionych w rolnictwie, z jednej strony była taką próbą można powiedzieć połączenia tego, co komuniści podzielili po wojnie, tak? Bo przecież przed II wojną światową w zasadzie nie istniało rolnictwo uspołecznione w Polsce. Mieliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie rolnictwo indywidualne. Natomiast ten podział dokonany po roku 1945, najpierw poprzez spółdzielnie, później poprzez państwowe gospodarstwo rolne, no był takim trochę sztucznym na wsi. I Henryk Bąk, niezależnie od tego, jak oceniać tę inicjatywę, no patrzył na to w sposób taki szeroki, czyli na to, żeby ten ruch wiejski był silny tą jednością. Bez względu na to, czy ktoś pracował na swoim gospodarstwie, czy też pracował w gospodarstwach państwowych. Stąd też właśnie idea związku zawodowego. Takim nieformalnym pismem, które jeszcze powstało, zaczęło ukazywać się przed powstaniem komitetu, był kwartalnik Postęp, wydawany od lipca 1977 roku. Następnie zaś komitet miał już własne oficjalne pismo Rolnik Niezależny, które ukazywało się od grudnia 1978 roku. W ramach komitetu działał również Niezależny Uniwersytet Ludowy założony przez Henryka Bąka, gdzie był on jednym z prelegentów. Zapraszano także inne osoby ze środowisk opozycyjnych. Może nie miał on aż tak silnego oddziaływania, ponieważ warto wspomnieć o tym, że niedaleko od rodzinnego Lisowa Henryka Bąka jest położona wieś Zbrosza Duża, która już od lat 60. była takim miejscem skupiającym początkowo najpierw osoby wokół księdza proboszcza Czesława Sadłowskiego, wokół idei budowy kościoła, a później, kiedy ten kościół już powstał, wokół powstałego tam przy nim Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. I z racji tego, że tam no, ksiądz Sadłowski miał dobre kontakty z KOR-em poprzez chociażby Wiesława Kęcika czy nawet Jacka Kuronia, to też ten Uniwersytet Ludowy, który tam działał, zresztą w bardzo niedużej odległości, no, cieszył się większym zainteresowaniem, powodzeniem niż ten organizowany przez Henryka Bąka. Natomiast tutaj Bong, można powiedzieć, był jednym z głównych prelegentów z racji chociażby wykształcenia, które posiadał i doświadczenia. W związku z tą działalnością, począwszy właśnie od roku 1977 aż do końca lat 80., Bong był rozpracowywany w ramach kilku spraw. I taka najdłużej prowadzona to była sprawa operacyjnego rozpracowania chłopek. Sam już tytuł tej sprawy nadany bohaterowi świadczy, w jaki sposób bezpieka go traktowała. Prowadzona była od roku 77 aż do roku 89, praktycznie do końca, do ostatnich miesięcy komunizmu w Polsce. Sprawa pomnik wspomniana przeze mnie na fakt odsłonięcia pomnika tablicy pamiątkowej ku czci Stefana Pietrusińskiego. Sprawa postępowiec i postępowiec 2, rolnik niezależny i właśnie uniwersytet. Te ostatnie prowadzone na przełomie lat 70. i 80. Te zajęcia Uniwersytetu Ludowego odbywały się najczęściej w domu Henryka Bonka, właśnie w tej chacie, która już dzisiaj niestety nie istnieje. 7 września 1980 roku tymczasowy komitet przekształcił się w Komitet Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników. Tutaj z takich celów, które już nie będę wymieniał szczegółowo, no to tak jak powiedziałem, najistotniejszy był ten, żeby zjednoczyć ruch, cały ten ruch wiejski, zarówno gospodarstwa indywidualne, jak te uspołecznione, państwowe gospodarstwa rolne, ale też właśnie sprawy socjalne, tak, czyli przede wszystkim podniesienie stopy życiowej mieszkańców wsi, dostęp do bezpłatnej opieki lekarskiej i rozwój ubezpieczeń społecznych. Jeżeli chodzi o tę gospodarkę, rolnictwo uspołecznione, to stworzenie możliwości zarządzania PGR-ami przez robotników rolnych i domaganie się wzrostu ich płac. Kształtowanie sprawiedliwych cen na płody rolne poprzez udział rolników w ustalaniu cen. No i też oczywiście to, co łączyło te wszystkie organizacje, a więc Komitety Samoobrony Chłopskiej, jak i Niezależny Związek Zawodowy Rolników, to jest niekorzystna ustawa emerytalna wprowadzona przez państwo, która weszła w życie z początkiem roku 1978, która tak naprawdę dała w ogóle impuls do powstania tych wszystkich komitetów. Z jednej strony oczywiście było to pewnego rodzaju dobrodziejstwo dla wsi, ponieważ no, po raz pierwszy w ogóle świadczenia emerytalne zostały wprowadzone pracowników rolnych, dla chłopów. Natomiast z drugiej strony no, te założenia były bardzo niekorzystne, stąd też taka silna reakcja tych środowisk, które domagały się no, tutaj daleko idących zmian, reformy tej ustawy. Solidarność wiejska, czyli to jest jakby kolejny punkt działalności bohatera. We wrześniu 1980 roku, już po powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, również na wsi te wszystkie ruchy chłopskie dążyły do tego zjednoczenia. I 24 września razem z wnioskiem o rejestrację NSZZ Solidarność złożono w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację Związku Zawodowego Rolników. Został on odrzucony oczywiście przez władzę, ponieważ tu uznano, że rolnicy nie są grupą zawodową, w związku z tym nie mają prawa do zrzeszania się. Ponowną próbę takiej rejestracji podjęto 30 grudnia na wniosek Henryka Bonka, który skierował apelację do Sądu Najwyższego. Gdy i to też nie przyniosło skutku, to w początku roku 1981 rozpoczął się strajk w Ustrzykach Dolnych, w którym Henryk Bonk również uczestniczył. Odegrał tam dosyć istotną rolę. Może jeszcze zanim przejdę do powiedzenia o tym, jaki był udział jego w strajku w Ustrzykach, to powiem o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Mianowicie już w roku 1977 Henryk Bonk stworzył koncepcję strajku okupacyjnego. Czyli opierając się na doświadczeniach lat wcześniejszych, przede wszystkim krwawo tłumionych protestów w roku 56, 70, 76, sformułował taką koncepcję, która oczywiście już była znana wcześniej, ale praktycznie w Polsce powojennej nie stosowana. I tutaj ciekawa konkluzja sporządzona przez majora bezpieki z Radomia. Cytat. Według koncepcji Henryka Bonka, o ile pewne posunięcia robotnikom by nie odpowiadały, wtedy przerywają pracę, nie wychodząc na ulicę, lecz pozostają w miejscu pracy, prowadząc tak zwany strajk okupacyjny. A z kolei niezależny związek zawodowy prowadziłby pertraktacje z dyrekcjami bądź instancjami partyjnymi w celu wynegocjowania postanowionych przez robotników warunków. Tutaj też warto powiedzieć, że Henryk Bąk bardzo mocno się opowiadał za decentralizacją w zarządzaniu gospodarką, prawem do strajku i szerokim samorządem. Tu samorządność to jest bardzo istotne, to o czym on wielokrotnie powtarzał, także już później w latach 80. W czasach Solidarności. Natomiast wracając do strajku w Ustrzykach i roli, jaką tutaj odegrał Henryk Bąk, to jest przede wszystkim z jednej strony pomoc prawna dla strajkujących, bardzo tutaj istotna i przydatna. I zamierzał on też uczynić ten strajk ogólnopolskim. Wszedł w skład prezydium komitetu strajkowego, a przebywając tam przez kilka tygodni podczas interwencji ZOMO na zewnątrz budynku, nawoływał, by nie opuszczać jego murów i zachęcał do dalszego protestu. Czyli właśnie tutaj ta idea strajku okupacyjnego, jak widzimy, została przez niego wcielona w życie. Jeżeli chodzi o rejestrację Solidarności Wiejskiej, to jest jeszcze jedna istotna kwestia, ponieważ ten ruch chłopski był mimo wszystko silnie podzielony, zarówno już w okresie pierwszej Solidarności, czyli w latach 80-81. Tak jak powiedziałem, nie wszyscy zgadzali się z koncepcją Bąka na temat tego, żeby włączyć do związku zawodowego tych chłoporobotników, tak, czy zatrudnionych w tym rolnictwie uspołecznionym. Większość raczej opowiadała się za tym, żeby należeli do niego rolnicy indywidualni. W związku z tym po zjeździe zjednoczeniowym, który miał miejsce 8-9 marca 1981 roku w Poznaniu i utworzeniu NSZZ Rolników Indywidualnych, Henryk Bąk nie uznał jego postanowień. I tutaj obok Solidarności Rolników Indywidualnych istniała też właśnie druga kierowana przez niego organizacja, czyli Solidarność Wiejska, na której czele stanął. Oczywiście istniały też mniejsze organizacje, m.in. Solidarność Chłopska. Natomiast tutaj można powiedzieć, że były to te dwie ogólnopolskie, największe organizacje. 24 czerwca 1981 złożył kolejne zażalenie na wyrok sądu, który był odmowny. I po wielu takich próbach, działaniach, zażaleniach udało się ostatecznie również zarejestrować Solidarność Wiejską 18 listopada 1981 roku, czyli no niedługo już, można powiedzieć, niecały miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego, ale co jest warte podkreślenia, organizacja ta bodajże chyba jako jedyna, przynajmniej jeśli chodzi o organizacje chłopskie, rolnicze, nie zawierała zapisu o przewodniej roli PZPR. To jest to, co udało się wynegocjować Bąkowi i o co bardzo silnie zabiegał. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego za swoją opozycyjną działalność został internowany w nocy z 12 na 13 grudnia. Do października 82 przebywał w trzech ośrodkach odosobnienia w Warszawie, Białołęce, Załężu, koło Rzeszowa i w Uchercach. Jako ciekawostkę można podać, że taki akt internowania Bąka został sporządzony już 24 stycznia 1981 roku, czyli niemal 11 miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego. Także widać, że tutaj władza uważała go za jednego z najniebezpieczniejszych i najbardziej nieprzejednanych swoich przeciwników, którzy w pierwszej kolejności, prawda, w momencie, gdy takie listy tworzono, już się na nich znalazł. Taka ciekawostka, o której tylko króciutko powiem, że podczas internowania w Białołęce, gdzie Bąk przebywał najdłużej, wraz z kilkoma innymi kolegami zorganizowali dla podniesienia z jednej strony kondycji, drugiej dla przysłowiowego zabicia czasu, symboliczny bieg do Lwowa, gdzie po prostu odmierzono, jaka odległość dzieli miejsce internowania od dawnego Kresowego Miasta, bo było bodaj ponad 380 km, o ile dobrze pamiętam, i taki dystans codziennie, ten dystans pokonywano w ciągu kilkunastu dni, udało się go przebiec właśnie na spacerniaku. Kilku z osadzonych, łącznie z Bąkiem, właśnie w całości go przebiegło. Po zwolnieniu z internowania Henryk Bąk na krótki czas wycofał się, można powiedzieć, z tej działalności opozycyjnej. Powiedzielibyśmy, że przeszedł tak zwaną wewnętrzną emigrację, ale ten proces nie trwał długo, bo już od roku 1984 rozpoczął wydawanie postępu i rolnika niezależnego, oczywiście w drugim obiegu. A w roku 1986 wspólnie ze Stanisławem Adamczykiem przystąpił do reaktywowania Solidarności Wiejskiej. Kolejnym takim ważnym elementem, który tutaj wieńczy ten okres działalności opozycyjnej z czasów PRL w życiu Henryka Bąka, to jest nawiązanie ponownie do ideałów Polskiego Stronnictwa Ludowego i próba reaktywacji partii. 14 lutego 1988 roku w kościele Świętego Józefa na Woli, czyli w parafii Henryka Bąka, ponieważ on od roku 1959 zamieszkiwał już na stałe w Warszawie na Woli, właśnie na kole, odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne dotyczące powołania tymczasowego komitetu PSL i tu przyjęto statut partii z czasów Mikołajczyka. Natomiast 12 lutego następnego roku rozpoczęto, wznowiono wydawanie Gazety Ludowej, czyli oficjalnego organu prasowego PSL. I jak pokrótce wyglądał ten proces? Tutaj Henryk Bąk bardzo mocno się zaangażował w jednoczenie ruchu ludowego, ale tego autentycznego, czyli nawiązującego do czasów mikołajczykowskich. To się zbiegło też z przemianami, jakie zaczęły się w Polsce w roku 1989. Po drodze miał jeszcze krótki epizod nieudany z kandydowaniem do Senatu w wyborach z 4 czerwca 1989. Startował jako kandydat niezależny, ale wywodzący się z Solidarności. Nie dostał się do niego najprawdopodobniej dlatego, że jako jeden z nielicznych nie miał zdjęcia z Wałęsą, co wtedy praktycznie gwarantowało wejście do Senatu. Na drugim kongresie reaktywowanego PSL w dniach 11-12 listopada 1989 roku został wybrany jednym z wiceprezesów partii i członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego. W tym czasie, kilkanaście dni później, jak wiemy, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe przekształciło się w PSL Odrodzenie i rozpoczęły się próby połączenia tego ruchu niezależnego ludowego chłopskiego, nawiązującego do PSL-u przedwojennego czy tuż powojennego Mikołajczyka, z tym, który został podporządkowany komunistom. Henryk Bąk tego ruchu zjednoczeniowego nie uznał, gdy do niego doszło faktycznie w maju 1990 roku. Odrzucił postanowienia tego, czyli nie uznał tego PSL wówczas pod przywództwem Waldemara Pawlaka, natomiast stanął na czele własnej partii o takiej samej nazwie, która dla odróżnienia od PSL pochodzącego, prawda, w dużej mierze z tego ZSL-u, dodała do nazwy człon mikołajczykowskie. Lata 90. to jest wieloletni proces o prawo do nazwy partii, który tak naprawdę nie przyniósł żadnego finalnego rozstrzygnięcia, ponieważ te strony no, walczyły praktycznie aż do śmierci Bąka, czyli do roku 1998 i do tego momentu przynajmniej nie udało się w żaden sposób tego rozstrzygnąć prawnie. Takim zwieńczeniem jego działalności to są lata 1991-1993, kiedy wreszcie za trzecim razem, można powiedzieć, udało mu się dostać do parlamentu. W ramach koalicji PSL Porozumienie Ludowe został wybrany posłem, jednocześnie otrzymał funkcję wicemarszałka Sejmu. Jest to o tyle istotne, że tak jak powiedziałem, tutaj zabiegał o to nie dla jakiegoś uznania może, tylko przede wszystkim po pierwsze, żeby realizować te postulaty, które już próbował od wielu lat skutecznie realizował na rzecz lokalnej społeczności. No a z drugiej strony też o osądzenie chociażby zbrodniarzy stalinowskich, czy w ogóle komunistycznych. Także ten okres, można powiedzieć, niejako wieńczy jego publiczną działalność i jednocześnie jest podsumowaniem tych wieloletnich idei i starań, które mu przyświecały, zarówno jeżeli chodzi o działalność opozycyjną, jak i społeczną, bo tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, te słowa opozycjonista, społecznik i ludowiec najlepiej charakteryzowały bohatera. Dziękuję bardzo.